Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Andrzej Roszkiewicz i opowiem Państwu. Po pierwsze, mam przyjemność kończyć cały ten cykl związany z naszym projektem. Jest to powiedzmy jakieś wyzwanie, bo powinienem to jakoś też podsumować. Więc opowiem, w jaki sposób ten obraz przestrzeni, w zasadzie ta przestrzeń parku, tutaj Państwo widzą fragment, a w zasadzie cały parter wschodniego terasu ogrodu w Wilanowie, jak taka przestrzeń najpierw zamienia się na model wektorowy, czyli powiedzmy ten model trzymany w komputerze, i ostatecznie jak zamieniamy to na gotowy arkusz tyflomapy. Ten slajd prezentuje w 5 krokach w zasadzie schemat postępowania przy opracowaniu tyflomapy. Osoby, które są zaznajomione z procesem tworzenia tyflomap, to widzą tutaj podobieństwo, no bo tyflomapa jest powiedzmy taką mapą, więc po pierwsze musimy zebrać informacje o tym, co jest i gdzie jest, żeby to umieścić na mapie, czyli musimy zebrać dane źródłowe. Po drugie, musimy opracować sobie jakiś projekt tej mapy, zgeneralizować treść, i to, co już mówiła tutaj Albina, o tym, które elementy danego parku w jakim poziomie czy w jakiej skali przedstawić. Później następuje redakcja, dość żmudny proces dostosowania tej treści do tego, żeby te mapy były po prostu czytelne. No i na końcu przechodzimy do tego, co mówił Kuba, czyli wydrukowania już gotowego arkusza. I tak pozwolę sobie w kilku minutach każdy proces przejść. On generalnie wydaje się prosty, ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, a my jako naukowcy musimy każdy taki etap rozbić na czynniki pierwsze i podejść do tego możliwie dobrze metodycznie. I pierwsze, co sobie wzięliśmy na tapetę, to były dane źródłowe. Do opracowania naszych map my wykorzystywaliśmy dwie bazy danych. Pierwsza to jest baza danych obiektów topograficznych, którą zarządza Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Druga baza to jest taki projekt, powiedzmy, trochę społeczny, OpenStreetMap. I po lewej stronie Państwo widzą dwa takie fragmenty mapy dla ogrodu w Wilanowie. No, nawet widać, że te mapy nieco się różnią, ponieważ elementy zaznaczone, dostępne w jednej bazie i w drugiej bazie, niektóre się różnią. Niektóre elementy są w obu bazach, niektóre elementy są tylko w jednej. Po drugie, nie wszystkie elementy, które chcieliśmy pokazać na mapie, w ogóle są dostępne w tych mapach, a metadane, czy powiedzmy treść informacyjna tych baz danych nie zawsze pozwala jednoznacznie przypisać dany obiekt do danego elementu, czyli do tej naszej nieszczęsnej tabelki, którą mi pokazywał i Damian, i Albina w poprzednich prezentacjach. Szczegóły dotyczące użyteczności tych dwóch baz danych na potrzeby opracowania tyflomap parki ogrodów można przeczytać w artykule, do którego odniesienie znajduje się na tym slajdzie. Kolejnym materiałem źródłowym, którym wykorzystywaliśmy, to były zdjęcia satelitarne bądź lotnicze, czyli powiedzmy dane powiedzmy z geoportalu, którą zarządza Główny Urząd Geodezji, albo powiedzmy Google Maps klasyczne. I tutaj Państwo widzą fragment ortofotomapy też dla ogrodu w Wilanowie, to jest ortofotomapa Warszawy, która pomagała nam zidentyfikować niektóre elementy, których nie było na tych bazach danych, ale i tak niezawodną zawsze metodą była po prostu wizyta w parku, identyfikacja poszczególnych elementów, przypisanie ich im tej klasy, która powiedzmy nas interesowała, no i tak naprawdę pomiar geodezyjny, żeby wiedzieć, gdzie ten punkt się znajduje. I tutaj na tym zdjęciu widzą Państwo rzeźby, które są charakterystyczne dla ogrodu barokowego, o którym w poprzedniej sesji mówiła Ania. Gdy już mamy zebrane materiały źródłowe, no to musimy sobie opracować wstępnie, jak taka mapa, jak taki arkusz mapy w ogóle powinien wyglądać, czyli powinniśmy sobie zaprojektować całość. W naszych rozwiązaniach, które ostatecznie wypracowaliśmy, taki arkusz składa się z trzech elementów. Po prawej stronie mamy taki margines techniczny, w przerwie kawowej część z Państwa być może widziała bądź miała przyjemność dotknąć, na którym znajduje się po pierwsze orientacja samego arkusza, orientacja treści tej mapy. linki, powiedzmy, odniesienia do materiałów dodatkowych, o których mówiła już Emilka i jeszcze ja później powiem. No i przez to, że jest to projekt, który miał finansowanie ze źródeł zewnętrznych, logotypy odpowiednie też muszą się znaleźć. Część środkowa to zasadnicza treść tyflomapy, czyli tak naprawdę to, co chcemy uzyskać. I po lewej stronie jest jak gdyby przestrzeń zostawiona na legendę, która dla mnie osobiście było największym zaskoczeniem, że tak naprawdę połowa arkusza to jest legenda do tyflomapy i tam prawie miejsca na tyflomapę nie ma. Całość, jak już Albina mówiła, powinna się zmieścić w arkuszu około A3. Testowaliśmy w sumie w trakcie naszych badań, czy tam wydruków, trzymaliśmy się 30x40. Ostatecznie zdecydowaliśmy się też na A3 z tego względu, no format jest jakiś tam standardem. I jeśli chcemy, powiedzmy, zamawiać sobie jakieś materiały, na których ta mapa miałaby być wydrukowana, no to też nie trzeba zamawiać czegoś, co musi być specjalnie docinane. Zatem na A3 mamy też druki, możliwość wykonania druku bezpośrednio papierem puchnącym albo zwykłym papierem, jeśli ktoś by chciał. Następny proces to przechodzimy już do generalizacji, czyli musimy wybrać to, co z tej rzeczywistości, z tej przestrzeni parku chcemy umieścić na mapie. I tutaj może trochę ciemne, ale dwa zdjęcia lotnicze ogrodu japońskiego we Wrocławiu. Już uznałem, że nie będę robił prezentacji dla jednego konkretnego parku, tylko powiedzmy podzielę to, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani, więc będzie o każdym parku po trochu. Mamy zdjęcia lotnicze w dwóch skalach. Jedna skala odpowiada powiedzmy tyflomapie, która prezentuje ten pierwszy poziom ogólny. Druga skala odpowiada mapie poziomu drugiego, czyli tego szczegółowego. Musimy sobie dobrać tą skalę, dobrać tą treść, tak? Czyli wybrać te elementy z tej tabelki na tych trzech poziomach szczegółowości, wybrać, które elementy stanowią układzie, wybrać elementy zielone, wybrać elementy architektury, jeśli jakieś są, no i wybrać elementy wodne, bo takie powiedzmy klasy sobie założyliśmy w tych elementach, które chcemy umieszczać. Proces generalizacji tak naprawdę to jest uproszczenie tej rzeczywistości, tak żeby to było na mapie czytelne, żeby tego nie było za dużo, więc tutaj geometria tych treści, w zasadzie tych krawędzi między wodą a jakąś roślinnością, między jedną roślinnością a drugą roślinnością, ewentualnie uproszczenie geometrii samych alejek była tym aspektem kluczowym. Jeżeli to już zrobimy, to powstaje nam taka mapa podkładowa, która zawiera osie elementów liniowych, osie alejek, osie strumieni, krawędzie pomiędzy elementami powierzchniowymi, czyli powiedzmy między zbiornikiem wodnym, między łąką albo powiedzmy roślinnością wysoką czy tam niską. No i też mamy znaczniki mówiące o jakiejś tam georeferencji znaków punktowych, tak? Czyli gdzie jest mostek, gdzie jest rzeźba, gdzie jest jakaś latarnia. Następny element to nakładamy na to znaki liniowe, o których mówił Damian. Tutaj Państwo macie podwójną linią zaznaczoną alejkę. Tą linią grubszą, pojedynczą jest zaznaczony strumień. Kolejny krok to nałożenie granic elementów powierzchniowych, zachowując odpowiednie odstępy pomiędzy poszczególnymi znakami, no bo znak powierzchniowy, znak liniowy to jest traktowany jako znak. Tak, żeby była zachowana czytelność, żeby osoby niewidome czy słabowidzące mogły wyłapać, gdzie kończy się jeden znak, gdzie zaczyna się następny. I tutaj wypracowaliśmy sobie, mamy takie dwie odległości, 4 mm dla znaków o tej samej wysokości i tutaj między zielonym a niebieskim, czyli powiedzmy roślinnością formowaną, a tym stawem mamy odległość troszkę większą, to jest 4 mm pomiędzy odległość między alejką, a stawem jest zmniejszona do 2 mm, a w zasadzie do 2 mm i 0,2 mm, ale to jest powiedzmy szczegół związany z tym, że mapy jak gdyby mają podwójne, to są mapy hybrydowe. Przewidzieliśmy też wyjątki. Wyjątki, które w większości przypadków wynikały z uwag, które pojawiały się podczas testów z osobami niewidzącymi i słabowidzącymi, jak na przykład to, że strumień dobrze by było, żeby dochodził praktycznie do samego zbiornika wodnego, żeby było wiadomo, że z tego zbiornika wodnego wychodzi, czyli powiedzmy tutaj ta odległość 2 mm nie jest zachowana. To wszystko zebraliśmy sobie, opisaliśmy w zasadach, redakcja w zasadzie opisujemy, bo ten proces jest powiedzmy dynamiczny i zmieniał się praktycznie co chwilę. Kolejny element to nanosimy znaki punktowe, znowu zgodnie z tymi zasadami redakcji, że muszą być odseparowane od znaków okalających o te 2 mm, jeśli mamy znaki o innej wysokości, bądź 4 mm, jeśli dwa znaki punktowe sąsiadują. Tutaj Państwo widzą dużo czerwonych linii, ja specjalnie je zostawiłem, to są takie linie pomocnicze pokazujące, co było jak gdyby przed, zanim położyliśmy kolejny element, więc taka mapa wektorowa, nazwijmy to robocza, ona jest pełna dużej ilości różnych linii, które tak naprawdę w ostatnim etapie kompletnie nie są widoczne. Teraz zmiana parku. Mamy park angielski w Krasiczynie, fragment powiedzmy tego parku. Mamy alejki, mamy strumień, mamy drzewa pojedyncze, to są te koła, mamy też łąkę w postaci zielonych obszarów i ostatnim elementem redakcyjnym to jest naniesienie szrafury, deseniu, jak sobie kto chce to może nazwać, tych znaków powierzchniowych, to są te wszystkie takie, o słaby laser, czerwone, nie widać nawet, że czerwone, powiedzmy ta faktura, która jest naniesiona na tej zielonej powierzchni. I te wszystkie etapy związane z redakcją, które tutaj pokazuję, do tego momentu moglibyśmy spokojnie przeprowadzić w jakimkolwiek programie GIS-owym, jeśli osoby, które zajmują się powiedzmy kartografią, wiedzą o czym mówię, albo jakimś programie grafiki wektorowej typu Corel, Inkscape albo jakieś inne narzędzie, które jest komuś bliskie. My jednak zdecydowaliśmy się na wykorzystywanie narzędzia do grafiki trójwymiarowej. My wykorzystywaliśmy akurat takie narzędzie, które się nazywa RhinoCeras. Z dwóch powodów. Po pierwsze, narzędzia takie dają nam większą kontrolę nad geometrią każdego z elementów. Po drugie, tak jak Jakub wspominał, my testowaliśmy wiele rodzajów druku i też jesteśmy otwarci, że być może w innych zastosowaniach będzie potrzeba wykorzystania innej metody druku, a to narzędzie nam w prosty sposób pozwala wynieść dane elementy na niezbędną wysokość, tak żeby produktem końcowym, jak gdyby trzymanym w komputerze, była po prostu bryła, a nie rysunek płaski. I tutaj po prawej stronie widzicie Państwo ten sam fragment parku, ale z wyniesionymi alejkami, z wyniesionym strumieniem i z tymi wyniesionymi drzewami. A te drzewa, tak jak Ania mówiła, to są akurat te drzewa pamiątkowe Radusa Piechów, które są kluczowe akurat dla tego rodzaju, do tego konkretnego parku. I tak naprawdę na tym kończy się kwestia związana z redakcją mapy. W ten sposób opracowujemy cały arkusz, zarówno tą treść samej mapy, legendę, którą widzicie tu Państwo po lewej stronie, oraz ten prawy margines, nazwijmy go marginesem technicznym. Wszystkie poszczególne elementy trzymamy na odpowiednich warstwach dla takiego powiedzmy porządku pracy i mamy elementy utrzymane na wysokości 0,5 mm, to mówił Damian, jakie znaki, na jakiej mamy wysokości. Mamy język Braille, który jest jak gdyby na wysokości 0,8 mm, elementy liniowe, nie wszystkie na wysokości 1 mm, część elementów liniowych podnieśliśmy do wysokości 1,5 mm, znaki typu właśnie granica pałacu albo zamku, albo granica budynku, ale w trakcie dalszych konsultacji i testów wynieśliśmy jeszcze do tego poziomu inne znaki liniowe, tak żeby ta interpretacja tej mapy albo rozumienie mapy było po prostu lepsze. Mamy znaki punktowe, które są wyniesione na 2 mm, ewentualnie niektóre elementy tych znaków punktowych dodatkowo są wyniesione o 0,2 mm, żeby wyłapać jakimś tam niuans danego znaku i odróżnić od pozostałych. Oddzielnie trzymamy jak gdyby tą warstwę kolorową, która powstaje równolegle z tą warstwą, która będzie wyniesiona, czyli tą warstwą wypuku. I tutaj mamy czarnodruk, czyli powiedzmy ten opis zapisany wielkimi literami dla osób słabowidzących. Mamy powierzchnię, jako że chcemy, żeby powiedzmy mapa była ta hybrydowa. Mamy też linie, mamy punkty powtórzone, a to dlatego, że Nasza mapa ma lekko zmieniony wariant dla osób niewidomych i niektóre znaki punktowe mają inny wariant w tej wersji graficznej. Niektóre linie są po prostu grubsze, żeby łatwiej było je zobaczyć. Dla osób słabowidzących niektóre znaki punktowe są, tak powiem, wprost zakolorowane w środku, tak, nie są puste. Przechodzimy do procesu samego przygotowania tego naszego modelu do druku. W pierwszej kolejności przygotowujemy sobie podkład, który jest jak gdyby nadrukowywany na spodzie mapy. Część z Państwa być może już widziała na zewnątrz. Wszystkie mapy, które zrobiliśmy, to już finalne, są kolorowe. Następnie przygotowywany jest taki plik, który zawiera wszystkie elementy, które powinny być wyniesione do wysokości 0,5 mm. Są to wszystkie elementy wynoszone, no bo te, które są wyżej, muszą też być wyniesione do tego poziomu. Kolejne pliki, kolejne warstwy zawierają tych elementów coraz mniej, aż ostatnia warstwa zabiera tylko i wyłącznie elementy punktowe. W przypadku stosowania tych znaków punktowych, które mają rozróżnicowanie wysokości, to praktycznie tam pojawiają się tylko jakieś symboliczne 2 czy 3 kropeczki na takim pliku. Jakub mówił o technikach druku. Ta technika druku też, powiedzmy, drukuje jedną warstwę po drugiej, więc każda następna warstwa nadrukowywana jest na poprzednią, dlatego ostateczna wysokość poszczególnych znaków jest taka, jaką sobie założyliśmy. I tutaj taki, powiedzmy, krótki filmik w dużym przyspieszeniu, jak drukowana jest jedna z warstw. To jest akurat warstwa 0,5 mm. Jedna warstwa drukuje się, tak powiedzmy, od 3 do 15 minut, w zależności od tego, jak dużo elementów na tej warstwie się znajduje. To jest akurat, co to jest? A, to jest park w Arkadii. To Ania na pewno poznaje od razu po kształcie. Tak wygląda gotowy produkt. Oczywiście takich warstw trzeba nałożyć maksymalnie 11, tego nie powiedziałem. Mamy 6 warstw, jeśli chodzi o te, powiedzmy, 6 warstw dotykowych. Jedna warstwa graficzna. Przy tej naszej technologii druku przekłada się to na przygotowanie do 8 plików, które trzeba załadować do drukarki i te 8 plików, powiedzmy, przekłada się na maksymalnie 11 warstw drukowanych. Całość tych map już finalnych jeszcze sobie utwardzamy dodatkowo, żeby ten lakier, który tak naprawdę stanowi meritum tej tyflomapy, był jak najmocniej utwardzony, żeby po prostu był arkusz mapy był wytrzymały. To, o czym mówiła już Emilia, mapa, to nie tylko mapa, to też jak gdyby to, znaczy czytanie tej tyflomapy jest dużo prostsze, jeśli mamy jakieś materiały dodatkowe, więc na tym panelu, na tym marginesie po prawej stronie umieszczone są odniesienia do audiodeskrypcji. Emilia już mówiła, ale powtórzę, ta audiodeskrypcja obejmuje jak gdyby 3 elementy. Po pierwsze jest to instrukcje, jak czytać w ogóle sam arkusz mapy. Po drugie jest to taki, powiedzmy, przewodnik, jak czytać konkretny, jak gdyby tą treść, którą Państwo widzicie albo, powiedzmy, dotykacie na mapie. I na pierwszym poziomie, tym takim ogólnym tyflomapy, jest dodatkowa taka informacja, taka, nazwijmy to, ciekawostki o parku, taki, żeby lepiej przeżyć to, co, powiedzmy, ten park powinien Wam dać. I to, co najważniejsze, bo tutaj wszyscy już powiadali, moi koledzy przede wszystkim, najpierw Damian mówił o tym, że testowaliśmy, w zasadzie nie my, tak, ale osoby niewidome i słabowidzące testowały dla nas i dawały feedback na temat znaków. Potem Jakub mówił na temat technik druku. Dokładnie takie same dwie sesje, może nie dokładnie, ale powiedzmy taka sama idea przeświecała gotowym tyflomapom, żeby przetestować te gotowe tyflomapy, te gotowe rozwiązania, te gotowe zasady redakcji, generalizacji, czy wszystko tam jest czytelne, jasne. I tak naprawdę w momencie drugiej sesji, gdzie osoby niewidome testowały gotowe produkty ze wszystkim, z audiodeskrypcjami, jeszcze po tej sesji, a to ona była chyba miesiąc temu, wprowadzaliśmy delikatne korekty, żeby, powiedzmy, te odczucia były pełniejsze i żeby nie wprowadzały niepotrzebnych błędów. I na koniec, może jeszcze nie na koniec, ale testowaliśmy też możliwość wydruku na różnych materiałach. Tutaj na prawym zdjęciu jest akurat fragment tyflomapy, które jest dostępne na naszym stanowisku, wydrukowane na sklejce, bo na drewnie jak ktoś się wydrukuje, to ładnie wygląda, może praktycznego zastosowania nie ma, no bo drewno jak nie jest oszlifowane, to niestety jest nieprzyjemne w dotyku. Testowaliśmy takie materiały jak tutaj, gotowe tyflomapy, które tam są, są wydrukowane na twardym PCV ze względu na jego wytrzymałość. Osobiście jestem zwolennikiem i takim, powiedzmy, entuzjastą, jeśli chodzi o papier syntetyczny, ponieważ on jest jak na mój gust niezniszczalny, a proszę wierzyć, robiłem różne z nim rzeczy. I ostatecznym produktem, które udało nam się uzyskać, to jest 13 tyflomap razem z opisami, o których mówiła Emilka, razem z audiodeskrypcjami gotowych produktów do wykorzystania dla wskazanych i wielokrotnie dzisiaj już omawianych 5 przykładowych parków w Polsce. I na tym bym zakończył. Dziękuję Państwu za uwagę.